Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Skłońmy nasze głowy w modlitwie. Ojcze drogi, dziękujemy Tobie za Twoje słowo i uznajemy, że ono jest naczelnym autorytetem, że jest prawdą, która dotyczy każdego z nas, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Przez moc Ducha Świętego oświecaj nam to słowo, abyśmy nie tylko umieli zrozumieć jego przesłanie, ale abyśmy potrafili odnieść to przesłanie do życia każdego z nas. O to proszę w imię Chrystusa Pana, naszego Zbawiciela. Amen. Drodzy, nowy rok rozpoczął się już na dobre i statystycznie rzecz biorąc, wszyscy jesteśmy w takim momencie, przynajmniej 75%, jesteśmy w momencie, w którym tych 75% ludzi rezygnuje ze swoich postanowień, jakie powzięli czy w Sylwestra, czy w Nowy Rok. Tak przynajmniej mówi statystyka. Jakkolwiek niektórzy, zwłaszcza młodsi, mają do przyszłości inne podejście, mianowicie biorą życie jak leci, bez refleksji, oczekując wszystkiego, co życie przyniesie, no bo przecież jakoś to będzie. My Polacy szczególnie mamy taką cechę. Co tam przyszłość? Jakoś to będzie. Niektórzy z nas jednak z niepokojem patrzą w przyszłość, zwłaszcza wobec tych drastycznych podwyżek, które wszystkich zaszokowały. Może planujesz, martwisz się i boisz, że nie uda się związać koniec z końcem. Z całego serca ci życzę, aby ci się udało. Z całego serca ci życzę, żeby trudne wymagania tego roku nie przekreśliły twoich planów i marzeń. Wielu z nas patrzy na tych 11,5 miesiąca, które jeszcze są przed nami w 2022 roku, mając jednak z tyłu głowy stare sprawy, jakieś pozostałości ze starego roku, że ujmę to metaforycznie, coś, co niesiemy ze sobą. Miałem przywilej służyć w Nowym Jorku wśród Polaków i tam spotkałem wielu takich, którzy uciekając z kraju, mieli nadzieję, że oderwą się od problemów, jakie tu zostawiali, nie mając pojęcia, że te problemy przywieźli ze sobą i że powielali dokładnie te same problemy, od których chcieli uciec. Być może to jest twój problem, że wnosisz w nowy rok rzeczy, od których chcesz uciec, a jednak nie jesteś w stanie, a może jeszcze gorzej, wnosisz w ten rok bagaż, którego dłużej już nie jesteś w stanie dźwigać. Czujesz się zmęczony i pokonany. Może dręczy cię, że zawiodłeś i nosisz w pamięci gorzki smak przykrych wspomnień. Mogą sprawiać, że o niczym innym nie potrafisz myśleć. To cię przytłacza. Nie wiem, z czym się borykasz. Podjąłeś fatalną decyzję w skutkach, której konsekwencje musisz ponosić w tym roku. Mam nadzieję, że to nie jest kredyt, bo wtedy rzeczywiście współczuję serdecznie. A może zawiodłeś w swoim związku? Powiedziałeś kochanej osobie coś niestosownego albo gorzej, zrobiłeś coś niestosownego i teraz trudno jest ci z tym żyć? Teraz przychodzi borykać się z bólem. Niektórzy z nas, z rodziców, mają tę palącą świadomość, że w jakiś sposób zawiedliśmy swoje dziecko. Wielu młodych nosi przykre wspomnienia zawodu, jaki sprawili swoim rodzicom. A może inaczej. Może czujesz się pokrzywdzony, może czujesz się odrzucony. Ktoś cię potraktował straszliwie nie fair i trudno ci z tym żyć. Czujesz, że zostałeś złapany w pułapkę gniewu, nienawiści i urazy. Jak sobie radzić z odrzuceniem? Jak sobie radzić z tym bagażem z tyłu głowy? Wspomnienie przeszłości może mieć jeszcze inne oblicze. Nikomu nie musisz się do tego przyznawać, ale wiesz, że zawiodłeś sam siebie, a to boli najbardziej. Z tym najtrudniej jest się rozprawić, prawda? Jest jeszcze gorszy stan, w którym możesz się znaleźć. Być może dotąd nie zawierzyłeś jeszcze swojego życia Chrystusowi. Jesteś duchowym więźniem, człowiekiem ślepym duchowo, który chodzi po omacku i z roku na rok ma nadzieję, że jakoś to będzie. Bagaże przeszłości są jak pęta, jak zniewolenie czy cela więzienna, z której trudno się wyrwać. Ale wiesz co? Nie musisz być zakładnikiem przeszłości. Jest nadzieja. Zapraszam do pochylenia się nad tekstem z Ewangelii Łukasza. Jeżeli masz przed sobą tekst Biblii albo jakiś nośnik informacji, to otwórz proszę Ewangelię Łukasza, 4 rozdział, i chcemy pochylić się nad tekstem od 14 wersetu do 30. Łukasza 4:14-30. Ten tekst uczy nas, jak radzić sobie ze złą przeszłością i z odrzuceniem. Skąd czerpać siły, aby iść pod prąd? Jezus jest tego najlepszym przykładem. Wygłasza swoje kazanie w synagodze w Nazarecie. I mamy powody przypuszczać, że jest to synagoga, do której chodził jako chłopak, jako dziecko. Co tam się wydarzyło? Zobaczmy. Werset 14 i 15. Potem Jezus zawrócił w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozniosła się szeroko po okolicy. On zaś, chwalony przez wszystkich, nauczał w miejscowych synagogach. Potem Jezus zawrócił w mocy ducha do Galilei. Po czym? 4 rozdział nam mówi, że właśnie co Jezus przeszedł przez piekło kuszenia na pustyni. Że tam go zaprowadził duch. Ciekawe, niektórzy mają wypaczony obraz prowadzenia duchowego. Im się wydaje, że duch może prowadzić tylko do rzeczy, które przynoszą radość, siłę, satysfakcję, spełnienie. Duch Jezusa zaprowadził na pustynię i tam przeszedł przez piekło cierpienia i doświadczenia. Potem w tym samym duchu poszedł do Galilei. Początkowo został tam przyjęty z entuzjazmem. Jego działalność niewątpliwie poprzedzały opowieści Jana Chrzciciela i nauczanie Jana Chrzciciela, tego ostatniego proroka Starego Testamentu, na temat Mesjasza. To właśnie Jan Chrzciciel na niego wskazał. Oto baranek, który gładzi grzechy świata. To jest ten Mesjasz, na którego czekamy. Nie trzeba było rozbudzać bardziej nadziei, ponieważ zwłaszcza w Galilei większość religijnych Żydów z utęsknieniem i niecierpliwością czekała na powrót na przyjście Mesjasza. Niektórzy ci mniej religijni może nie czekali na Mesjasza, ale też żyli z tęsknotą wyzwolenia się spod niewoli rzymskiej i czekali na wodza, który pomoże im wyrwać się z tej niewoli. Entuzjazm był powszechny. wyczekiwanie było oczywiste. Przykładem tego niech będzie postawa 5000 nakarmionych. Pamiętacie to doskonale, 6 rozdział Ewangelii Jana o tym mówi. Kiedy Jezus nakarmił tysiące ludzi, to pamiętacie, jaka była ich reakcja? Chcieli go obwołać królem. Tak, to jest ten wyczekiwany Mesjasz. A jeżeli nie Mesjasz, to przynajmniej wódz, który teraz pokaże Rzymianom. Łukasz jednak podkreśla zupełnie coś innego. Mówi, Jezus działał w mocy Ducha Świętego. To ważne. Nie jest zainteresowany ani sprawami socjalnymi, ani społecznymi, ani politycznymi. Nie. Łukasz kieruje naszą uwagę. Mówi, patrz na Jezusa. On działa w mocy Ducha Świętego. To się liczy. Drodzy, uwaga ogólna. Twoje oczekiwania od Jezusa zależą od tego, jak go postrzegasz, jak na niego patrzysz. Kim jest dla ciebie Jezus? Obiektem kultu religijnego? Twoja religijność będzie perfekcyjna. Postacią historyczną? Nauczycielem? Moralności? C.S. Lewis mówi, nie daje nam do tego prawa. W żadnym wypadku nie oczekuj od Jezusa, że jest wyjątkowym nauczycielem moralności. On jest kimś o wiele, wiele większym. Jest Synem Boga. Dla mieszkańców Nazaretu był swojskim chłopakiem. Był jednym z nas, sąsiadem. Niektórzy mówili o nim, to jest nasz ziomal. Łukasz jednak kieruje naszą uwagę na jego duchową stronę osobowości i na jego duchowe kwalifikacje i podpowiada, tak patrz na Jezusa. Czy tak patrzysz na Niego? W zależności od tego, jak na Niego patrzysz, jak Go postrzegasz, twoje oczekiwania tego, co chcesz od Niego odebrać, będą różne. I twoje możliwości otrzymania od Niego również się będą różniły. Czytajmy dalej, 16 werset. Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Czytamy. William Berkeley tak pisze o mieście Nazaret. Posłuchaj. Nazaret określa się jako polis, to znaczy miasto, które mogło wtedy liczyć do 20 tysięcy mieszkańców. Stało na zboczu wzniesienia, które jednym swoim krańcem graniczyło z równiną Jezreel. Kto był w Izraelu i kto był tam w Nazarecie, to wie, o czym mówię. Rozciąga się przed nami przepiękna dolina. Jezus jako mały chłopiec, pisze Berkeley, mógł wchodzić na szczyt tej góry powyżej miasta, aby spojrzeć na wspaniałą panoramę malowniczej równiny. Przed jego oczyma rozciągała się cała historia Izraela. Mógł widzieć równinę Ezrelon, właśnie tuż przed nami, na której walczył Barak z Deborą. Tu też Gedeon odnosił swoje zwycięstwa. Opodal widniało to z tamtej strony, widniało miejsce, gdzie zginęli w bitwie królowie Saul i Ozjasz. Znajdowała się tam winnica Nabota i miejsce, gdzie Jehu wywarł krwawą zemstę na Jezebel. Stąd również widać Szunem, tam troszkę dalej. Rodzinną miejscowość Elizeusza, a w oddali z drugiej strony, bardzo daleko po przekątnej, wznosiła się góra Karmel, na której Eliasz stoczył walkę z prorokami Baala. Daleko na samym horyzoncie niebieską wstęgą rysowała się niewyraźnie powierzchnia Morza Śródziemnego i przy dobrej pogodzie można było widzieć ten błękitny pasek na horyzoncie. Jezus patrzył nie tylko na historię Izraela. Tu, w Nazarecie, krzyżowały się bowiem wielkie drogi handlowe. Od południa podążali pielgrzymi z Jerozolimy. Wielką drogą morską sunęły karawany z Egiptu do Damaszku. Wielką drogą ze wschodu szły karawany z Arabii. Tędy przez Nazaret legiony rzymskie maszerowały ku wschodnim rubieżom cesarstwa. Jezus, pisze Berkeley, nie wychowywał się na głębokiej prowincji. Żył w miasteczku, które było świadkiem długiej historii, które leżało na skrzyżowaniu wielkich szlaków handlowych. Koniec cytatu. Teraz nasz Pan wracał na stare śmieci. Mogę sobie tylko wyobrazić, co mu chodziło po głowie, co myślał. Znane mu widoki, zakamarki, zakątki rozbudzały wiele wspomnień. Przeżyłeś kiedyś takie emocje? Nie wiem, skąd pochodzisz. Ja z brzydkiego, przemysłowego miasta Siemianowic Śląskich. To nie jest ładne miasto, zaręczam. Każdy, kto tam był, to może wie. Ale wiecie, za każdym razem, jak wracam do Siemianowic, czuję głębokie poruszenie emocjonalne, mimo że to nie jest piękne miejsce. Dalej Łukasz podkreśla, że Pan Jezus miał zwyczaj uczęszczania do synagogi w szabat. Co więcej, tego dnia został zaproszony do czytania Pisma Świętego i do komentowania tego, co przeczyta. Zazwyczaj bywało tak, że przychodzili ludzie do synagogi i zgłaszali się do tego, kto zarządzał synagogą, a on wybierał, kto będzie czytał teksty, kto będzie się modlił. Nabożeństwo w synagodze składało się z kilku części. Najpierw z błogosławieństw, które ktoś wygłaszał, potem z recytacji Szema Izrael, słuchaj Izraelu, Bóg jeden jest Bogiem Izraela. Potem znowu się modlono, a potem czytano tekst Tory według lekcjonarza, jaki obowiązywał tam w tym czasie. Po przeczytaniu tekstu z Tory ktoś inny wstawał, żeby przeczytać urywek z proroków, a potem następował komentarz. Lekcjonarz żydowski podpowiadał, który fragment Tory ma być czytany w określony dzień szabatu. Kto zaś dostąpił do zaszczytu czytania urywka z ksiąg prorockich, mógł wybrać dowolny tekst. W tym przypadku akurat podano mu, jak czytamy 17 werset, zwój z proroctwem Izajasza. On zaś rozwinął ten zwój. Kto z was był kiedyś w synagodze, to wie, że ten zwój kładziono na bimie, na takim dużym stole w środku synagogi. I on, Jezus, otworzył w miejscu, w którym zdecydował, co czytać. Wziął do ręki jad, to jest taki długi wskaźnik, bo nie wolno było dotykać tekstu do dzisiaj, nie wolno dotykać tekstu zwojów rękoma. One noszą na sobie w przekonaniu Żydów ten fluid świętości. Wobec tego można tylko dotykać tekst poprzez jad. Jezus zaczął czytać. Odnalazł miejsce w zwoju, gdzie było napisane: Duch Pana spoczywa na mnie. Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, aby więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. To był cytat z 61 rozdziału Księgi Izajasza, pierwszy i drugi werset. Oczywiście wówczas tekst nie był podzielony na rozdziały i wersety. One nie były jeszcze ponumerowane. Tekst podzielony był na tak zwane sury. Jezus odnalazł to, co jemu najbardziej odpowiadało i to, co chciał skomentować. Kilka technicznych uwag. Chciałbym, jeżeli masz możliwość, żeby porównać tekst z Księgi Izajasza i z Księgi Łukasza, z Ewangelii Łukasza. Z Księgi Izajasza 61 werset, rozdział, pierwsze dwa wersety brzmią tak. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie, abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga. Łukasz zanotował taki oto tekst. Duch Pana spoczywa na mnie. Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom ogłosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. I tu w połowie zdania Jezus się zatrzymuje. Już nie doczytuje i dzień pomsty naszego Boga. Rozpoczął od tego, Duch Pański mnie namaścił. Łukasz podkreślał to w czwartym rozdziale kilka razy, że Jezus działał w mocy Ducha. I w tym namaszczeniu ma dokonać pewnych ważnych rzeczy wobec ludzi ubogich, uwięzionych, ludzi w tragicznej sytuacji, ludzi, którzy nie są w stanie sobie pomóc. W tym namaszczeniu On ma wyjść im naprzeciw z pomocą. Chodziło oczywiście o biednych w sensie materialnym, ale bez wątpienia Jezus miał także na uwadze biedę duchową. Na dowód tego przywoła historię dwojga ludzi, którzy kiedyś dostąpili Bożej łaski. Jedną z tych przywołanych osób jest uboga wdowa z Sarepty, a drugim niezwykle bogaty człowiek zacnego wielkiego rodu, Naaman, generał wojsk syryjskich, którego nędza polegała na tym, nie na braku pieniędzy, ale na sytuacji, w jakiej się znalazł, bo był chory na trąd. Ani wdowa, ani Naaman nie byli w stanie zmienić swojego losu. I właśnie Jezus do takich przyszedł. W następnym rozdziale Ewangelii Łukasza, w piątym rozdziale, Łukasz pisze o bogatym celniku Lewim i jego kompanach, którzy skorzystali z oferty naszego Pana i skorzystali z możliwości uwolnienia się ze swojej moralnej nędzy. Bo właśnie do takich Jezus przyszedł, aby ogłosić im wolność. Na czym polegała dobra nowina dla biednych? Namaszczony Pan ma ogłosić wyzwolenie. Jeńcom wyzwolenie, zgnębionych ma wypuścić na wolność. Oczywiście tam słowo jest użyte jeńcom, to są jeńcy wojenni. Oczywiście Jezus nie mówił o jeńcach wojennych, ale mówił o wojnie duchowej, która spowodowała, że grzesznik znalazł się w sytuacji jeńca wojennego. Znalazł się w sytuacji bez wyjścia. W Ewangelii w sensie przenośnym znajdziemy wiele przykładów na to, jak Chrystus darował wolność ludziom, którzy byli zniewoleni z różnych powodów. Na przykład czytamy o tym, że byli tacy, którzy byli zniewoleni poczuciem swojej winy. Pamiętamy opowiadanie o dwóch dłużnikach. W siódmym rozdziale Ewangelii Łukasza o tym czytamy. Jednemu słudze wierzyciel umorzył dług, dług, który przekraczał możliwości spłaty. Gdyby co miesiąc oddawał zapłatę równowartą zarobku miesięcznego, ten dłużnik nie byłby w stanie spłacić tego w ciągu 100 lat. Ale jego wierzyciel mu to umarza. Szczęśliwy człowiek wraca do domu i spotyka współsługę, któremu był winien grosze. I trzyma go za gardło, mówi, nie puszczę cię, wtrącę do więzienia, jeżeli mi nie oddasz tych kilku groszy. poczucie winy, niegodziwości, podłości. Ale też Jezus mówi o niszczącej mocy szatana. W 8 rozdziale swojej Ewangelii Łukasz pisze o tym, że Jezus popłynął na drugą stronę jeziora i tam w Gadarze spotkał człowieka opętanego, kompletnie bezwolnego, aby go uwolnić. Też w 19 rozdziale swojej Ewangelii przypomina historię Zacheusza, który z miłości do pieniędzy był gotów sprzedać swoją duszę, pozycję społeczną, ażeby robić karierę finansową. I tego Jezus wyzwolił z pęt jego niewoli. To są przykłady jeńców, którym Pan przynosi wyzwolenie. Innym elementem nowiny głoszonej biednym była oferta odzyskania wzroku przez niewidomych. Obejmowało to oczywiście ofertę dla niewidomych, dla ślepych ludzi i mamy wiele tego przykładów na kartach Ewangelii, ale Jezusowi przede wszystkim zależało na pomocy ludziom ślepym duchowo. Dobrym przykładem jest obrona Pawła przed królem Agrypą. Wiemy, że Łukasz napisał dzieło dwutomowe. Pierwszy tom to była Ewangelia Łukasza, a drugi tom tego samego autora to były Dzieje Apostolskie. I właśnie w swoim drugim tomie, w Dziejach Apostolskich, Łukasz przytacza historię Pawła, który broni się przed Agrypą. Paweł opowiada o swoim przeżyciu pod Damaszkiem, wtedy, kiedy stracił wzrok. Potem, gdy Pan mu przywrócił wzrok, powołuje go do misji takimi słowami. Czytamy o tym w 26 rozdziale Dziejów Apostolskich. Chcę im, mówi Jezus do Pawła, to znaczy im, to znaczy poganom. Chcę im otworzyć oczy, odwrócić od ciemności do światła i od władzy szatana do Boga, by dostąpili przebaczenia grzechów. A dostąpić przebaczenia grzechów w sensie metaforycznym to brzmi ogłosić jeńcom wyzwolenie. To są słowa Izajasza. Aby ci właśnie poganie otrzymali dział wśród uświęconych dzięki wierze we mnie. To są słowa Pawła do króla Agrypy. Pamiętacie, jaka była reakcja Agrypy? O mało co, a zrobisz ze mnie chrześcijanina. To jak patrzysz na Jezusa, ma niesamowity wpływ na to, czego od Niego oczekujesz i co od Niego dostaniesz. Oferta przywrócenia wzroku duchowego miała bezpośrednie znaczenie dla zgromadzonych w synagodze w Nazarecie. Oni nie wiedzieli, że są ślepi, nie mieli o tym pojęcia. I to pogarszało tylko ich sytuację. Żyli w przeświadczeniu, że są bardzo religijni, bardzo wierzący. Drodzy, czy to nie jest przypadek większości naszych rodaków? Przy czytaniu słów proroka Izajasza najważniejsza jest jednak decyzja Jezusa, aby zakończyć czytanie w połowie zdania. Abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Jezus nie kończy słów Izajasza i dzień pomsty naszego Pana. Dlaczego? Pierwszym celem przyjścia Pana nie było głoszenie sądu, ale najpierw Jezus głosił łaskę, rok łaski Pana. Dzień zemsty i gniewu Boga nadejdzie w przyszłości, kiedy Chrystus znowu powróci tutaj na ziemi i o tym mówi Jan w objawieniu. Na razie jednak Pan wylał swój gniew i sąd przeciwko grzechowi jest po twojej stronie, jeżeli jesteś w sytuacji bez wyjścia, jeżeli nie potrafisz sobie poradzić ze swoją sytuacją. Teraz jest czas łaski, podczas którego wszyscy, każdy, kto zawierzy swoje życie Mesjaszowi, jako swojemu Zbawicielowi, znajdzie miłosierdzie i więcej, jest zaproszony do udziału w roku jubileuszowym. A wiesz, co to jest rok jubileuszowy? Co 50 lat. Według Starego Testamentu w roku jubileuszowym uwalniano niewolników i umarzano wszystkie długi. Rok jubileuszowy kojarzył się Żydowi z czymś wspaniałym. Znam człowieka bardzo blisko, który miał kredyt i nagle ktoś bliski jemu mówi: słuchaj, spłacę ci ten kredyt. Wiecie, co to jest za poczucie? To jest rok jubileuszowy. To jest poczucie ludzi, którzy wkraczają w rok jubileuszowy. Jezus mówi: ja ogłaszam ten rok. I ten rok trwa od czasu ogłoszenia aż do dzisiaj. Jak długo jeszcze, tego nie wiemy, ale Pan wie. Czytajmy dalej. 20 werset. Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął mówić do nich: dziś jesteście świadkami spełnienia się słów tego proroctwa. Wszyscy potakiwali mu, podziwiali pełne życzliwości słowa płynące z jego ust, ale też mówili: czy to nie jest ten syn Józefa? Słyszycie ten sceptycyzm? Nasz ziomal? Mesjaszem? Nie. Niemożliwe. Zgodnie z dobrą etykietą w synagodze Jezus stał przy czytaniu tekstu, natomiast kiedy zaczął nauczać, siadał. Taki był zwyczaj. Zebrani słuchali go z zachwytem. Tekst, gdyby go dosłownie tłumaczyć, mówi: gapili się w jego twarz. Nie mogli przestać patrzeć na niego. Słuchali go z zachwytem. Jego matka, bracia, siostry, kuzyni, sąsiedzi, wszyscy ci, którzy go znali, zastanawiali się, co on teraz powie, jak on to skomentuje. I wiecie co? Mówi: dziś realizują się te słowa na waszych oczach. Co powiedział? Jestem Mesjaszem. Właśnie przyszedłem, aby ogłosić wam wolność, wyzwolenie. Jego deklaracja niekoniecznie musiała wszystkich szokować. W Nazarecie niektórzy mieli właśnie takie zdanie o Jezusie. Stąd z takim oczekiwaniem spoglądali ku Niemu. Stąd z takim entuzjazmem Go przyjmowali. Przecież Maria i Józef opowiadali bliskim swoją historię i to niejednokrotnie. Wielu ludzi w Nazarecie znało tę historię i zastanawiało się, prawda czy nie. Poza tym całą Galileę ogarnęła wieść o służbie Jezusa i o dokonywanych przez Niego cudach. A może jednak? Ludzie byli zachwyceni i dumni, że Jezus pochodzi z Nazaretu. Tak czują się mieszkańcy małej miejscowości, z której pochodzi ktoś bardzo sławny i ważny. Patrzono na Niego z mieszaniną oszołomienia i dumy. Bo to jest nasz ziomal. Werset 23. Właśnie pod ich adresem Jezus powiedział: zapewne przytoczycie mi to przysłowie: lekarzu, pokaż na sobie, że twój lek jest skuteczny. Dokonaj także tu, w swoim rodzinnym mieście, tego wszystkiego, jak słyszeliśmy, zdarzyło się w Kafarnaum. Zapewniam was, ciągnął dalej, żaden prorok nie spotyka się z życzliwym przyjęciem wśród swoich. Mówca wcale nie musi być wszechwiedzący, aby czytać reakcję grupy, która go słucha. Doświadczony mówca wie, kiedy traci grupę. Jezus jednak wiedział o wiele, wiele więcej. W Ewangelii Jana czytamy, że on znał serca każdego, kogo spotykał. Czytał intencje każdego człowieka. Rozpoznał, że nastroje słuchaczy oscylowały gdzieś pomiędzy oszołomieniem i dumą, a wątpliwością, a nawet irytacją. Jak to on, Mesjasz? Co on gada? Syn Józefa i Marty twierdzi, że jestem wyczekiwanym Mesjaszem? Że tyle może? Skoro tak, to niech udowodni. Niech nam pokaże, co potrafi. Przysłowie, które Jezus zacytował, można wyrazić słowami: udowodnij, że to, co głosisz, jest prawdą. Zgromadzeni wiedzieli, że Jezus czynił cuda w Kanie Galilejskiej, a przynajmniej słyszeli o tym. Wiedzieli, że czynił cuda w Kafarnaum, w innych miejscach Galilei, a teraz chcieliby mieć show u siebie. Nasz Pan nie stronił od dokonywania cudów. W całej Galilei dokonywał cudownych znaków z dwóch powodów. Po pierwsze, kierował się współczuciem. Kiedy widział chorych, potrzebujących, kiedy widział ludzi bezradnych, wychodził im naprzeciw, aby im pomóc. Uzdrawiał ludzi, aby uwolnić ich od fizycznych, psychicznych i duchowych ciężarów. Po prostu dlatego, że ich kochał. Po drugie, Jezus pragnął się uwierzytelnić, że to, co mówi, to, co deklaruje, jest prawdą. Oto przyszedł Mesjasz, Syn Boga Żywego. A Jan konkluduje, że każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Dokonywał cudów, aby dać ludziom namacalny powód, aby uwierzyli Jemu i temu, czego uczy. Każdy cud był nadprzyrodzonym znakiem, potwierdzeniem Jego tożsamości i dowodem Jego ratunku duchowego. Ponieważ dokonał cudów w Kafarnaum, gdzie teraz mieszkał, zebrani w synagodze w Nazarecie zażądali, aby tu i teraz dokonywał cudów. Przecież stąd pochodzi. No jesteś jednym z nas. My się nie liczymy? Łukasz jednak, kiedy wczytamy się w tekst, czytany tekst, demaskuje fałszywe intencje ludzi zebranych w synagodze w Nazarecie. Oni nie chcieli widzieć znaków Jego mocy dlatego, aby uwierzyć w to, co mówił. Chcieli rozwiać swoje wątpliwości na Jego temat. Daj dowód, to ci uwierzymy. Postawili Go wobec oczekiwań. Wykaż się, że mówisz prawdę. Łukasz jednak podkreśla, że to nie on miał cokolwiek wykazywać. Nie on miał wykazywać, że jest w stanie dokonać cudów. Chodziło o zebranych w synagodze, którzy mieli mu zawierzyć, zanim cokolwiek zobaczą. Pamiętacie słowa skierowane do Tomasza? Uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. O to tutaj chodziło. Aby wykazać ich złe nastawienie, Jezus odwraca argument. Wskazał na długą historię Izraela, który ignorował, a nawet nadużywał Bożych posłańców. Dlatego mówi werset 25 i dalej: wysłuchajcie tej przykrej prawdy. Wiele było wdów w Izraelu za dni Eliasza, kiedy to przez 3,5 roku panowała susza i wielki głód ogarnął całą ziemię. Lecz do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do owdowiałej kobiety w Sarepcie Sydońskiej. Wielu też było trędowatych w Izraelu za dni Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został wyleczony, tylko Naaman, Syryjczyk. Aby uświadomić sceptykom ich brak wiary, Jezus przypomniał dwa szczególne mroczne epizody w historii Izraela. Najpierw odwołał się do czasów, kiedy rządzili Achab i Jezebel. To była czarna karta historii Izraela. Oni rządzili na terytoriach, które potem zostały nazwane Galileą i Samarią. Czytamy o tym w 17 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. Oprócz okrucieństwa i zepsucia tej pary, ci królowie Achab i Jezebel prowadzili Izraelitów na manowce. Prowadzili ich do czci dla Baala, Boga burzy. Arystokraci w tamtym czasie udzielali parze królewskiej milczącego poparcia, a prości wierzący w Boga milczeni, przerażeni tym, co się działo. Drodzy, grzech i podłość potrzebuje milczenia większości, jak powiedział Tischner, profesor Tischner. I to jest wyzwanie dla mnie i dla ciebie. Widzisz podłość, widzisz grzech? Jak reagujesz? W tamtych czasach ludzie po prostu milczeli. Aby zademonstrować niemoc ich Boga burzy, Bóg sprowadził na ten teren 3-letnią suszę. Pod koniec tego strasznego, strasznie uciążliwego okresu Pan posłał Eliasza do pogańskiej kobiety, która mieszkała w Sydonie. Kobiety, której zapasy jedzenia i wody prawie się skończyły. Właściwie ona już tylko czekała na śmierć głodową wraz ze swoim synem. Prorok przyszedł do niej i mówi: słuchaj, z mąki, którą masz i reszty oliwy, masz mi upiec placka. Pod płomyk masz mi upiec. Chcę go zjeść. Ale wcześniej jeszcze obiecał, czytamy o tym w 14 wersecie 17 rozdziału: mąka nie skończy się w dzbanie i oliwy w kance nie zabraknie do dnia, w którym Pan znów ześle deszcz na ziemię. Ta kobieta została postawiona wobec wyboru: upiec placek i przyspieszyć swoją śmierć, jeśli prorok kłamie, czy upiec placek, zawierzyć prorokowi i korzystać z błogosławieństwa, które ogłosił. Prorok postawił ją w sytuacji, że najpierw musi zaufać w ciemno, jak powiemy dzisiaj. Jego żądanie było w pewnym sensie oburzające. Zgodzisz się z tym, prawda? Jak to mam zaufać? Przecież ja ginę z głodu. Dlaczego mam ci robić placek? Gdyby wdowa była tak jak ludzie z Nazaretu, to powiedziałaby: dobrze, ale najpierw pokaż mi cud. Jak zobaczę cud, wtedy ci uwierzę, wtedy ci zaufam, wtedy upiekę pod płomyk. Na szczęście uwierzyła mu, upiekła pod płomyk i cud się zdarzył. Zarówno ona, jak i syn mieli zapewnioną żywność na okres głodu. Co spowodowało, że mu zaufała? Odpowiedź jest prosta. Miała świadomość swojej skrajnej nędzy, sytuacji bez wyjścia. Nie miała środków do życia. Gdyby odmówiła i zachowała ostatnią garstkę pożywienia dla siebie i swego syna, zjedliby to, ale w ciągu kilku dni zmarli z głodu. Gdyby dała ostatnią garstkę Eliaszowi, a on okazałby się oszustem, po prostu śmierć przyszłaby wcześniej. Nic wielkiego by się nie stało. Bardzo wielkie by się stało, ale żadnej zmiany by nie było. Zapytam, jaki jest związek tej historii z sytuacją w Nazarecie? Nie jest trudny do uchwycenia. Słuchacze w synagodze żądali dowodu, że Chrystus prawdziwie jest namaszczonym sługą Boga, że przynosi im zbawienie, uwolnienie od winy i od duchowych więzów. Jednak przyrównując ich do wdowy z Sarepty, uświadamia im, że są tak nędzni jak ona. I tu już jest nieszczęście. Na tym polegał problem. Oni wcale nie byli biedni. Przynajmniej we własnym mniemaniu, przynajmniej we własnym rozumieniu. Uważali się za ludzi poważanych, za duchowo bogatych. Byli przecież dobrymi rodzicami, lojalnymi obywatelami, uczciwymi handlarzami. Właściwie spełniali swoje obowiązki, regularnie odwiedzali synagogę. Wow! Jacy wierzący! To skojarzenie z wdową z Sarepty ich obrażało. Ponadto byli Żydami, a ta kobieta była poganką. A my, Żydzi, wiadomo, jesteśmy zbawieni z automatu. Drodzy, Ilu w naszych środowiskach ludzi żyje w przeświadczeniu, że wszystko jest w porządku tylko dlatego, że są częścią zboru? Jezu, jak ty śmiesz porównywać nas z poganami? Czyżby mieli mu przyznać, że są moralnie i duchowo nędzni, że muszą zwrócić się do niego i to jak najszybciej w nadziei ratunku z jego strony? Było to krańcowo upokarzające i obraźliwe. Oni chcieli spektaklu. Oni chcieli rozrywki. Chcieli widzieć cuda. Nie byli biedakami. Mieli oczekiwania. Dlatego właśnie tak trafna jest kolejna opowieść o Naamanie. Bo gdy Naaman posłyszał, co musi zrobić, aby się pozbyć trądu, poczuł się bardzo dotknięty, bardzo obrażony i bardzo upokorzony. Był tak oburzony, że początkowo odszedł od Elizeusza. Co spowodowało, że zmienił zdanie i że się zgodził w końcu na zanurzenie 7 razy w Jordanie? Pamiętacie? Prosty i bolesny fakt. Był trędowaty i nie miał na to wpływu. Nic z tym nie mógł zrobić. Jak długo wydaje ci się, że masz kontrolę nad swoim życiem? Jak długo myślisz, że panujesz nad nim? Tak długo jesteś autonomiczny, tak długo jesteś niezależny od Zbawiciela. I dzisiaj Słowo Boże cię przestrzega. Uważaj, jesteś w takiej sytuacji jak wdowa Sarepty albo Naaman. I kiedy Jezus opowiedział historię Naamana, prowokując swoich słuchaczy, to ich rozwścieczyło. Żydzi uważali choroby skóry za zewnętrzny przejaw wewnętrznego zepsucia. Biblia bardzo wyraźnie mówi, porównując trąd do grzechu, że grzech jest jak trąd. I tam jest bardzo wiele cennych porównań. Być oczyszczonym z trądu dla Żydów oznaczało oczyszczenie z grzechu. Usłyszeć, że ludzie w Nazarecie, w tej synagodze byli ślepi duchowo. No przecież jestem na nabożeństwie, przecież jestem w synagodze, jestem religijny. A Jezus mówi, jesteście ślepi duchowo. Usłyszeć, że byli bez środków do życia wiecznego, że byli dotknięci nędzą, tak jak ta wdowa, to już było wystarczająco upokarzające. Ale usłyszeć, że są głupsi jak Naaman, to już było nie do zniesienia. Dlatego jak czytamy w 28 wersecie i dalej, na te słowa gniew wezbrał we wszystkich zgromadzonych w synagodze. Zerwali się, wypchnęli Jezusa z miasta i zawlekli na krawędź góry, na której leżało ich miasto. Chcieli go strącić w dół. On jednak przeszedł między nimi i oddalił się. Nic dziwnego, że wściekli mieszkańcy Nazaretu próbowali zabić Jezusa jako fałszywego proroka. Obraził ich, dotknął ich do żywego, dotknął ich uczucia religijne. A z tym się trzeba liczyć, że jak dotkniesz uczuć religijnych, to tak jak zwolenników obu plemion w Polsce postawić do dialogu. O, sypią się iskry. Łukasz nie podaje żadnych szczegółów tego wydarzenia, jak Jezus przeszedł między nimi, tylko wiemy, że poszedł dalej. Wymknął się z ich uścisku, ponieważ czas jego śmierci jeszcze nie przyszedł. I to jest bardzo prosty, bardzo subtelny dowód na to, że to Jezus decydował, w którym momencie i kiedy ma złożyć życie. O tym nie decydowali jego wrogowie. Spróbujmy pozbierać te kilka myśli. Co z tego wszystkiego wynika dla mnie i dla ciebie dzisiaj? Przyszło ci iść pod prąd opinii publicznej albo swojego otoczenia? Wielu z nas pamięta taki dzień, kiedy Duch Święty otworzył ci oczy duchowe, zobaczyłeś prawdę, zobaczyłeś, kim jest Jezus, poszedłeś za Nim i to wywołało wrogość w najbliższym otoczeniu. Mieliśmy okazję do tego, aby mieć w swoim domu młode osoby, które były w katastrofalnej sytuacji ze względu na swoją wiarę. Musieliśmy im pomóc. Co robisz, gdy fala opinii publicznej zwraca się przeciwko tobie? Czy przyjaciele i znajomi zwrócili się przeciwko tobie tylko dlatego, że zaufałeś Jezusowi? Rozważ trzy sugestie, które chciałbym zaproponować. Po pierwsze, nie dziw się. Naturalną reakcją człowieka, który staje przed ścianą niechęci albo nienawiści ze strony najbliższych, jest zdziwienie. No nie mogę uwierzyć, że oni tak reagują. Że to mi powiedział? Nie. Że mnie to powiedział? Nie. Trudno w to uwierzyć. Powody, dla których ludzie zwracają się przeciwko tobie, mogą być przykre. Ale dzisiaj słowo podpowiada: zaufaj Jezusowi. On był w takiej sytuacji. On wie, co robić. Po prostu idź za Nim. Po drugie, nie poddawaj się. Łukasz opowiada nam, jak Jezus zareagował na powstanie przeciwko Niemu w synagodze. Przechodząc pośród nich, dosłownie poszedł swoją drogą. Nie pozwolił, aby ktokolwiek czy cokolwiek go powstrzymywało od realizowania jego planu. Po prostu przeszedł między swoimi wrogami, bo miał plan kontynuowania swojego dzieła zbawienia. I właśnie o to chodzi. Nie poddawaj się. Uważnie słuchaj, co twoi wrogowie mówią, bierz to pod uwagę, ale tylko dlatego, że ktoś jest przeciwko tobie, wcale nie oznacza, że ty się mylisz. Ktoś pięknie powiedział, większość zazwyczaj nie ma racji. Jezus umierał na krzyżu samotnie, a większość go nienawidziła. A jeśli ważni ludzie cię nie lubią, to wcale nie oznacza, że nie podobasz się Bogu. Jeśli ustaliłeś, że kurs twojego życia, który obrałeś, jest właściwy, jeżeli podążasz za Jezusem i jesteś tego pewien, idź za Nim, nie przestawaj. I po trzecie, nie daj się zwieść. Historia kończy się po prostu: poszedł swoją drogą. Czasownik poszedł jest w trybie niedokonanym. Jest idący swoją drogą. Wybaczcie, to mówię po makaroniarsku. Poszedł swoją drogą, szedł swoją drogą, idzie swoją drogą. Nigdy nie stracił z oczu misji krzyża, odkupienia ludzkości, pokonania zła i podobania się swojemu Ojcu. Nigdy nie stracił z oczu misji, że przyszedł, aby wyzwolić tych, którzy są w sytuacji bez wyjścia. I tylko od ciebie zależy, jak określisz swoją sytuację. Jak długo będziesz chciał sam sobie pomóc? Jesteś jak słuchacze w synagodze w Nazarecie. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.